Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, ja zawsze byłem, zawsze, to znaczy od momentu, kiedy pan prezydent Xi 25 marca 2013 roku wybrał się do Rosji z pierwszą swoją wizytą w ogóle zagraniczną na rozmowę z panem Putinem. Zawsze byłem i od tamtego czasu jestem wielkim zwolennikiem współpracy tych dwóch krajów. Proszę nie zapomnieć o tym, że ja w tym kontekście myślę o Chinach, a nie o Polsce. Dobrze by było, żeby... Ja wielokrotnie to podkreślałem, no ale nigdy dosyć mówienia o oczywistości. A proszę nie zapomnieć, że ja jestem nie tylko nacjonalistą polskim, ale również nacjonalistą chińskim. A i teraz mam, zupełnie przez przypadek znalazłem artykuł w portalu, którego nie znam do tej pory, światopogląd.pl, nigdy nie byłem tutaj. Tytuł artykułu: Zbliżenie Rosji i Chin. W Pekinie powstał oddział rosyjskiego banku centralnego. Autorem tego artykułu jest, no właśnie, autorem tego artykułu jest kto? Pa. Nie ma autora? Nie wygląda na to. Znaczy wygląda na to, że nie ma autora. Nie ma. Dobra, nic na to nie poradzę. Tutaj w środku jest pan Janusz Szewczak, znany mi skądinąd ekonomista, ciekawy człowiek. Się reklamuje ze swoją książką? Być może, że on jest, ale dlaczego nie ma jego... Dobra, wszystko jedno. Jak powiedziałem, zbliżenie Rosji i Chin, w Pekinie powstał oddział Rosyjskiego Banku Centralnego. A i teraz tak, cytuję. Ja tego artykułu nie czytałem, więc jak będę czytał, to pozwolę sobie go komentować. Rosyjski Bank Centralny otworzył swoje pierwsze zagraniczne przedsiębiorstwo w Pekinie w celu wzmocnienia kooperacji finansowej. To kolejny bardzo wyraźny sygnał zacieśnienia współpracy między tymi krajami w ostatnim czasie, w szczególności w kontekście nałożenia przez Zachód sankcji na Federację Rosyjską oraz utrzymujących się niskich cen ropy, które w znaczący sposób osłabiły ekonomiczną stabilność kraju. W ceremonii, która odbyła się w rosyjskiej ambasadzie w Pekinie, wzięli udział przedstawiciele Centralnego Banku Rosji, Chin oraz Chińskiego Nadzoru Bankowego, finansowego, przepraszam. No więc tak, po pierwsze, rosyjski bank centralny nie może otworzyć swojego zagranicznego, a nie przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa. Przepraszam, o, to właśnie o to chodzi. Przedstawicielstwo, no tak, to wszystko w porządku. I cytuję dalej, przepraszam za pomyłkę. Wiceprezes Banku Centralnego Rosji Dmitrij Skobelkin podkreślił wagę wydarzenia, zaznaczając, że jest to pierwsza placówka rosyjskich władz monetarnych usytuowana poza terytorium państwa. Nic dziwnego, że o tym się mówi. Skobelkin dodał, że utworzone przedstawicielstwo rozpocznie działania w samą porę, co pozwoli wesprzeć współpracę między państwami, między innymi w zakresie emisji obligacji, wspierania inwestycji oraz przedsiębiorczości, działań wymierzonych w pranie brudnych pieniędzy bądź przeciwko organizacjom terrorystycznym. Więc tutaj pozwolę sobie skomentować. To jest rzecz nie, znaczy moim zdaniem to jest rzecz niezwykła. Ja nie specjalizuję się oczywiście w tym, czy to jest, czy w przedstawicielstwach banków centralnych jednego kraju w drugim kraju. Ja o tym raczej nie słyszałem. Jeśli ma być zupełnie szczery, to nie wpadło mi nawet do głowy, że może istnieć przedstawicielstwo jednego banku centralnego w kraju trzecim, ale Rosjanie widocznie wpadli na ten pomysł. Ja odnoszę wrażenie, że tutaj nie powiedziano o tym, co istotnie jest, stało jakby za kulisami otwarcia tego przedstawicielstwa, bo to jest rzecz tak niezwykła, że aż się prosi o stwierdzenie, iż władze państwowe Rosji chcą na wysokim szczeblu przedstawicielstwa, którego w oczywisty sposób nie może zapewnić ambasada, Pan Putin, jako że pan Putin jest tym człowiekiem, oprócz pana Xi, który za panem Xi, powtarzam to jeszcze raz, za panem Xi, który jest zainteresowany, ale jest najbardziej w Rosji zainteresowany tą współpracą z Chinami, więc chce mieć wysokiego przedstawiciela w Pekinie po to, żeby merytorycznego, bez wątpienia przedstawiciel Banku Centralnego Rosji jest merytorycznym przedstawicielem i to bardzo wysokiego szczebla. Słowem, to właśnie to, jak sądzę, kierowało panem Putinem, aby otworzyć to przedstawicielstwo. Decyzja wynikała właśnie stąd, z powodu, o którym mówię. Cytuję dalej. Jest to kolejny etap zacieśnienia współpracy, do którego należy zaliczyć analogiczne posunięcia władz Chin. O, to ciekawe, że Chińczycy również to zrobili. Działający w Moskwie ale to nie zupełnie to samo, panie autorze. Działający w Moskwie Industrial and Commercial Bank of China, największy chiński bank, oficjalnie rozpoczął świadczenie usług clearingowych z końcem marca. Bank clearingowy w nawiasie dokonuje rozliczeń transakcji handlu zagranicznego. Clearing polega na potrącaniu przez kraje, które zawarły odpowiednią umowę międzynarodową wzajemnych zobowiązań. Potrącaniu wzajemnych zobowiązań. Aha. Skutecznie następuje obustronne umorzenie objętych umową należności. Tak, proszę Państwa, więc to niekoniecznie. Jednak ktokolwiek by to nie pisał. Porównywanie do mówienia o tym, że analogiczna sytuacja ma miejsce w Moskwie, jest kłamstwem. Albowiem ICBC to nie jest Bank Ludowy Chin, a Bank Ludowy Chin jest bankiem centralnym Chińskiej Republiki Ludowej. Więc no, duży błąd. Jak wskazują eksperci, głównym celem tych posunięć będzie prowadzenie międzynarodowych rozliczeń z pominięciem amerykańskiego dolara. Głównym celem tych posunięć. Nie, proszę pana, to nie będzie głównym celem tych posunięć. Jak powiedziałem przed chwilą. Główny cel jest gdzie indziej. Ponadto dla Rosjan, którzy już w zeszłym roku starali się o pozyskanie kapitału z Chin, otwiera się możliwość dostępu do środków finansowych poprzez sprzedaż rosyjskich obligacji denominowanych w juanach, co z kolei pozwoli na zwiększenie niezależności finansowej Federacji Rosyjskiej od zachodniego kapitału. Tak, to się zgadza. W szerszej perspektywie obustronne działania to prawdopodobnie kolejny krok w budowie przeciwwagi dla obecnego ładu finansowego. To nic nowego. Ja o tym mówię od 2013 roku. Nie jest tajemnicą, że obydwa kraje wysuwają roszczenia odnośnie posiadania większego wpływu na kształt globalnego systemu finansowego, co było jednym z celów powołania do życia Stowarzyszenia BRICS-ów. Wydaje się, że Rosja i Chiny, państwa szczególnie zainteresowane nowym rozdaniem w świecie globalnych finansów, podejmują już konkretne działania, które wprost można traktować jako rzucenie wyzwania staremu porządkowi, co często określa się próbą detronizacji dolara. Ciekawe. To jest jasne tylko, że mówienie o tym, że zarówno Rosja, jak i Chiny mają tą samą wagę w świecie finansowym, jest śmieszne. Podobny wydźwięk ma zresztą niedawna inicjatywa Rosjan, która zaowocowała stworzeniem niezależnego systemu rozliczeń finansowych, alternatywnego do obecnie używanego systemu SWIFT. Ja nie wiem, na jakim etapie jest ta alternatywa SWIFT-u. Ja o tym mówiłem kiedyś. Natomiast to, że Rosjanie zdecydowali się na budowę niezależnego systemu rozliczeń finansowych od SWIFT-u, wynika raczej z ich strachu przed tym, że SWIFT zamknie wrota przed Rosjanami. Taka była kolej rzeczy. Ale cóż. W ten kontekst wpisują się zresztą nie tylko posunięcia obu krajów w zakresie wzajemnej współpracy na płaszczyźnie finansowej, ale przede wszystkim w systematycznym powiększaniu rezerw finans fizycznego złota oraz stopniowego pozbywania się amerykańskich obligacji. Szczególnie Chiny wykazują aktywność na tym polu, jako że państwo środka jeszcze do niedawna było głównym wierzycielem USA. Tytuł ten Chiny straciły na rzecz Japonii. Niektórzy analitycy wskazują jednak, że głównym powodem tych działań jest przede wszystkim próba wzmocnienia juana, który systematycznie traci na wartości. Pozyskane ze sprzedaży obligacji środki miały być wykorzystane na skupowanie juana przez chińskie instytucje finansowe. Dzięki temu nastąpił wzrost wartości tej waluty. Proszę Państwa, tutaj, znaczy to jest już punkt widzenia autora, a ja niekoniecznie się z tym zgadzam, znaczy wręcz niektórymi rzeczami w ogóle się nie zgadzam. To, że obydwa kraje systematycznie powiększają rezerwy fizycznego złota, to o tym mówię od tak dawno, że już nie pamiętam od kiedy. A stopniowe pozbywanie się amerykańskiej obligacji nie do końca. Znaczy to jest prawda, ale, jak również i kłamstwo, ale. A to też mówiłem o tym, ale to nie czas ku temu, żeby się tym zajmować. To takie, no tutaj są właśnie takie druty kolczaste, jak ja to ostatnio nazywam, które no, trzeba po prostu trzeba znać. Osoba, która czyta ten artykuł, jeśli nie zna szczegółów, nie zna szczegółów, które tkwią za kilkoma słowami, nawet w tych zdaniach tego artykułu, no może mieć błędne pojęcie o tym, co w rzeczywistości się dzieje, bo to są takie półprawdy, półkłamstwa. Sankcje nałożone przez USA i Unię Europejską zmusiły Rosjan do szybkiego poszukiwania nowych partnerów handlowych i politycznych oraz znaczącej reorientacji w kierunku Azji, co już zaowocowało współpracą nie tylko w sektorze energetycznym, ale na przykład w sektorze IT czy nowych projektach rozbudowy infrastruktury. Tu się powołuje na budowę tej szybkiej kolei z Moskwy do Kazania. Dzisiejsza współpraca może jednak wiązać się ze stopniowym uzależnieniem Rosji od Chin. Wydaje się, że w tym geopolitycznym tandemie to Chiny będą odgrywać rolę rozgrywającą. Znowu ten polski. Natomiast Rosjanie zmuszeni będą akceptować warunki stawiane przez partnerów. Panie. W praktyce może dojść do sytuacji, w której Federacja Rosyjska będzie dostarczać zasobów naturalnych rynków zbytu oraz pożądanych przez Chiny technologii militarnych, w zamian otrzymując ekonomiczno-finansową kroplówkę, dzięki której gospodarka Rosji przetrwa ciężkie czasy, zdoła przetrwać ciężkie czasy. To wszystko. Znaczy, wiecie Państwo, to niestety, no ten artykuł zawiera takie półprawdy, półkłamstwa. Znaczy, może bardziej półprawdy, bo ja nie podejrzewam, przypuszczam, że to jednak ten pan Szewczyk jest autorem tego. Natomiast no, tak naprawdę to można by się przyczepić do każdego gówna, przepraszam za wyrażenie, każdego zdania w tym artykule, bo jeśli mówi się o nowych projektach infrastrukturalnych, czyli budowa na przykład szybkiej kolei z Moskwy do Kazania, o której mówiłem tyle, że już mi się to znudziło. To już pewnie 2 lata trwa. Trwa i nie może się rozpocząć ta budowa. Ja myślę, że akurat ten projekt to nie będzie największy projekt infrastrukturalny, aczkolwiek będzie jednym z większych. No. Natomiast to, o czym tutaj mówię, o większym uzależnieniu Rosji od Chin, nie. Znaczy, proszę Państwa, to jest tak, że jeśli jakiś kraj, jak każdy kraj, może inaczej, każdy kraj ma swoje mocne punkty i swoje słabe punkty, prawda? Mocnymi punktami Rosji bez wątpienia jest teraz to proste rolnictwo, które jest stosunkowo mało schemizowane, o tak bym to nazwał. Jest na pewno cały sektor militarny, jest, no i tradycyjnie a energetyka, czyli tam gaz, ropa. W tym gaz skroplony. I to jest tak, i to są te mocne punkty Federacji Rosyjskiej w kontakcie w ogóle ze światem. Prawda? W kontakcie z Chinami one nabierają jakby większej wyrazistości, dlatego, że że Rosja jest tuż za granicą, że jest blisko. Ona jest wielka, ale ona wszystko jest blisko. No. I w związku z tym gadanie o tym, powtarzanie ciągle wciąż okrągło w polskich mediach, że w związku z tym, że to się wiąże ze stopniowym uzależnieniem Rosji od Chin, to jest jakaś bzdura totalna. Najlepszym dowodem na to, jaką bzdurą jest gadanie o uzależnieniu Rosji od Chin, jest to, że kontrakt gazowy był negocjowany przez 11 lat. 11. Cena ropy, cena gazu była negocjowana 11 lat, więc niech mi nikt nie bzdurnie opowiadał o uzależnieniu, bo to ostatnia rzecz, jaką mogę sobie wyobrazić w przypadku Rosji. Ja trochę Rosję znam i rosyjski sposób myślenia może. I jak ktoś mi pieprzy takie bzdury, to mi się od razu nóż w kieszeni otwiera. I się denerwuje, o jak teraz. Także jest to rzeczą oczywistą, że wracając do meritum, że powstanie w Pekinie oddziału Rosyjskiego Banku Centralnego jest z punktu widzenia interesów Rosja-Chiny jakby rzeczą oczywistą. Oczywistą oczywistością. A z punktu widzenia właśnie interesów Rosja-Chiny. Rosyjskich interesów z Chinami. Bo to ma sens. To się kupy trzyma. W ten sposób pan prezydent Putin będzie miał szansę łatwego wglądu w to, co w stosunkach finansowych rosyjsko-chińskich się dzieje. A między innymi i o to mu chodzi. Jestem przekonany. Ja go serdecznie nienawidzę, ale ja w dalszym ciągu ta nienawiść do tego człowieka nie przesłania mi podziwu dla niego, bo to jest gość, właściwy gość na właściwym stanowisku. No rany boskie. To, że ja jestem polskim nacjonalistą, to nie znaczy, że jestem głupcem. Że ja nie widzę oczywistości. On z punktu widzenia Rosji to jest facet, na którego Rosja czekała, myślę, od Breżniewa. Ale wczesnego Breżniewa. Więc nie, po prostu nie róbcie z człowieka, z jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego polityka na świecie, nie róbcie wariata. Dobra. Więc to by było chyba na tyle. Nie będę się rozwodził, bo ja na temat stosunków chińsko-rosyjskich, które są moim konikiem, mógłbym tak bez końca. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.